Przed plebanią, gdzie droga z zamku krzyżowała się z drogą wiodącą do leśniczówki, pani inspektor wpadła na prełkę. Chłopiec zachwiał się, z trudnością utrzymał równowagę. — Mam! — zawołała rozpromieniona Jola. — Zrobiłam sensacyjne odkrycie!
— Ja też!
— wyszeptał niepewnie. Jola nie dała mu dojść do słowa. — Gdzie paragon?
— Żebym to ja wiedział.
— A Mandżaro?
— Pewno w akcji, ale powiedz, co to za sensacyjne odkrycie?
— To złodzieje obrazów.
— Kto?
— Ci z plebanii. — Ukradli flamandów.
— Flamandów?
Perełka rozdziawił usta. Patrzył na dziewczynę błędnymi z przejęcia oczami.
— Rozumiesz, mistrzów szkoły flamandzkiej, obrazy!
— To mówże obrazy, a nie flamandów.
— Idiota! Perełka nachmurzył się.
— Licz się ze słowami. Jestem starszym inspektorem od ciebie.
Jola odsapnęła.
— Zrozum.
We Wrocławiu złodzieje ukradli z muzeum kilka bezcennych płócien.
— Jakich płócien?
— Obrazów. A ja wpadłam na ślady tych złodziei. To właśnie lokatorzy z plebanii.
— A skąd wiesz?
— Bo mówili o płótnach.
— A co mają płótna do obrazów?
Jola uniosła ręce ku niebu.
— Boże, zlituj się nad tym niedorozwiniętym.
— Wypraszam sobie
— oburzył się inspektor Perełka.
— Przecież ci tłumaczę, że płótna to obrazy.
Może komu innemu to tłumaczyłaś, mnie w każdym razie nie.
W takim razie zapamiętaj sobie, obrazy w języku fachowym nazywają się płótna.
Postaram się zapamiętać.
Ale co z tego? Jola ściszyła głos.
Chodzi o to, że ci lokatorzy z plebanii chcą ukryć pod zamkiem skradzione obrazy. Słyszałam ich rozmowę, mają tam cement i coś murują.
Zgadza się,
cement jest.
Zawołał triumfalnie Perełka. Teraz Jola zbaraniała.
Skąd wiesz?
No byłem tam. Widziałem, jak ten malarz z tym drugim nosili cement.
Byłeś?
Zdumiała się pani inspektor.
No a co myślisz?
Oni w tym pokrowcu ukryli cement i gips. Dlatego był taki ciężki.
Jola spojrzała na Perełkę niemal z podziwem.
No jakżeś tam wszedł?
No od baszty.
A ja znalazłam nową drogę. Wejście, którym oni dostają się do podziemi.
Fantastyczne. Gdzie ono jest?
A, właśnie.
Musimy iść zobaczyć, co się tam dzieje.
Tylko trzeba uważać, bo to srebrne czupiradło stoi tam na straży.
Po krótkiej naradzie zdecydowali, że razem podejdą pod mury zamku i jeszcze raz sprawdzą, jak wygląda położenie tajemniczego wejścia. Ruszyli w kierunku przystani. Po chwili pieli się już wąziutką ścieżką pod zbocze zamkowej góry. Gdy doszli do jałowców, pod murami baszty ujrzeli ukrytą w cieniu srebrną. Kobieta siedziała w tym samym miejscu, w którym znajdowała się, gdy Jola opuszczała swą kryjówkę. Poprzez zarośla przeświecały jej bluzka i pasiaste spodnie. Perełka przysunął się bliżej i szepnął Joli do ucha.
Może byśmy tak ją zwabili na dół?
Jola dała znak, by milczał.
Nie wolno się zdradzić.
W takim razie będziemy tu siedzieć do wieczora.
Jola uniosła ostrzegawczo rękę. Spojrzeniem pokazała na wyjście z podziemia. W wąskim przełazie pojawiła się kędzierzawa głowa Tyrolczyka. Po chwili atletycznie zbudowany mężczyzna stanął przed srebrną. Rozmawiali ze sobą przytłumionymi, lecz wzburzonymi głosami. Po chwili oboje zabrali się do zawalania wejścia kamieniami. Zakończywszy robotę, szybko zaczęli zbiegać ze zbocza. Przechodząc obok ukrytych w jałowcach detektywów, zamienili kilka urywanych zdań.
— Musisz się wystarać o cement — mówił Tyrolczyk.
— A skąd ja ci go wezmę?
— Za każdą cenę. Zapytaj, może mają na plebanii.
— A jeśli nie?
— To zaduszę tego.
Tyle tylko nasi znakomici detektywi usłyszeli z tej pełnej napięcia rozmowy. Resztę zagłuszyły osypujące się spod nóg kamyki. Srebrna strzecha i kędzierzawa głowa zniknęły wśród drzew i zarośli. Nasi detektywi odetchnęli z ulgą.
O czym oni mówili?
Zapytała Jola.
Zabrakło im cementu.
To się zgadza.
Wnioskowała w zamyśleniu pani inspektor.
Oni znaleźli najpierw jakieś niedobre, wilgotne miejsce.
To się zgadza.
Przerwał jej Perełka, dysząc z podniecenia.
Na własne oczy widziałem to miejsce. Podeszło wodą.
Wszystko się znakomicie zgadza.
bo Tyrolczyk już rano martwił się, że może im zabraknąć cementu. To świetnie, bo nie skończą przed wieczorem.
Ale co my teraz mamy robić?
Zapytała Jola. Perełka odrzekł z godnością.
Ja mam plan.
Spojrzał w stronę wejścia zawalonego kamieniami, a potem wzrok przeniósł na Jolę. Dziewczyna patrzyła wyczekująco.
Teraz tam został sam malarz. On nie taki straszny. Można go łatwo wykołować.
W jaki sposób?
Zajdziemy go z obu stron. Ty pójdziesz od tej strony, a ja od dziedzińca, od baszty. Będziemy udawali, żeśmy zabłądzili.
A jak nas złapie?
Mówię ci, będziemy udawać, żeśmy zabłądzili w podziemiach.
Rozumiem.
Niezła myśl.
Ale jak tamci wrócą?
Nie martw się. O cement tutaj nie tak łatwo. Zanim go znajdą, to może nam się uda wywieźć w pole malarza?
Chodzi o to, żeby się dowiedzieć, gdzie oni mają to drugie miejsce. Gdzie chcą zamurować tych flamandów?
Dobra myśl.
Jeżeli nam się uda rozpracować do końca całą szajkę, to... Utknął, nie mogąc znaleźć słów.
W takim razie, bierzemy się do roboty.
Perełce nie trzeba było dwa razy powtarzać. Za chwilę odwalał już pierwszy kamień. Pracy nie mieli wiele, gdyż Srebrna z Tyrolczykiem tylko prowizorycznie zasypali wejście. Gdy oczyścili je z grubszych głazów, Perełka uścisnął dłoń Joli.
Trzymaj się. Ja walę na basztę.
Trzymaj się, Perełka, powiedziała Jola.
Będę cały czas myślał o tobie, bo nie masz pojęcia, jak mi się podobasz.
Jola z radosnym zdumieniem spojrzała w roziskrzone oczy inspektora Albinowskiego.
I ty jesteś miły, bardzo miły.
Ciao. Perełka skinął jej dłonią. Naraz odwrócił się, zręcznymi susami ją ześlizgiwać się ze zbocza. Jola patrzała za nim. Powtarzała w myśli jego słowa.
Nie masz pojęcia, jak mi się podobasz.
Uśmiechnęła się do siebie zalotnie.
Co on przez to chciał powiedzieć? Czy naprawdę mnie tak bardzo lubi?
Nie było czasu na rozważania. Pani inspektor zerknęła w stronę oczyszczonego włazu. Doznała takiego uczucia, jakby ją coś dławiło, odbierało zdolność poruszania się. Lecz trwało to krótką chwilę. Otrząsnęła się z tego przykrego wrażenia i pomyślała, jak udawać, to udawać. Przecież każdemu wolno chodzić podziemnymi korytarzami.